Coś zgrzyta. Tak zakończyliśmy rozmowę z Michałem Karnowskim. Piotr Jegliński, wydawca edycji spotkania opozycjonista, częsty gość Poranku Wnet w studio. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
To kończmy i kontynuujmy myśl Michała Karnowskiego. Coś zgrzyta. Takie ma pan...
Ano, zgrzyta i to już od pewnego czasu. Ja cofnę się do chyba sierpnia, kiedy Jarosław Kaczyński po raz pierwszy zwrócił uwagę polskiemu społeczeństwu, że Polska powinna otrzymać reparacje od Niemców. I można powiedzieć, że widzę pewien logiczny sens, że to się od tego zaczęło. I po czym nagle wyskoczono z ustawą reprywatyzacyjną. I od tego się zaczęła ta historia wątków stosunków polsko-żydowskich, polsko-amerykańskich, etc., etc. Przecież ta pseudoustawa, przecież jak to się przeczytało, to właśnie był ten największy zgrzyt. Albowiem tam było materii pomieszanie. Ustawa ta powołuje się na przepisy z 1946 roku o zdrajcach narodu polskiego. Zadałem pytanie komuś z rządu, czy głosował za tą ustawą. Więc po otrzymaniu odpowiedzi tak, głosowałam, spytałem się, a czy ta osoba wie, że tam na czele tych zdrajców, 50 zdrajców wymienionych wtedy w tej ustawie z 1946 roku, był generał Anders, generał Maczek, etc., etc. Druga rzecz. Ta ustawa odnosi się jako do prawa istniejącego dekretów PKWN-u. Przepraszam, i dlatego my musimy dzisiaj, żeby nie było dalej zgrzytów, odpowiedzieć sobie, czy mamy ustrój w tej chwili postkomunistyczny, ciągłości, który uznaje dekrety PKWN, te ustawy, no bo ta cała ustawa to była jedna wielka prowokacja. Wielu ludzi wtedy już mówiło o tym, że ona wywoła straszliwy szum w stosunkach międzynarodowych.
A dlaczego?
A dlatego, bo przecież nie można pozbawiać ludzi ich własności, niezależnie czy są dzisiaj obywatelami obcych państw, czy byli w tym czasie, no wcześniej byli to obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, niezależnie od pochodzenia rasowego, prawda, czy to byli Żydzi, czy to byli Ormianie, czy jacyś inni.
Tej ustawy już nie ma. Ta ustawa trafiła do jakiejś szuflady. Pewnie nie będzie ta ustawa procedowana. Potem się pojawiła ustawa nowelizująca ustawę o IPN-ie.
Tak, no to jest dalszy ciąg. Przecież to robili ci sami ludzie. Tu wskażę palcem na pana wiceministra Jakiego, bo przecież od niego to się zaczęło. On forsował tą ustawę reprywatyzacyjną. Dzisiaj wyskakuje również z tezami, że ta poprawiona ustawa wejdzie tuż przed wyborami, o ile będzie wola polityczna. Ten sam człowiek jest odpowiedzialny, współodpowiedzialny, co nie jest przecież tajemnicą, za ustawę o IPN-ie. I jeżeli człowiek, Polacy sobie dobrze skojarzą, no to przecież będą wiedzieli, o co to chodzi.
Minister Jaki po prostu chciałby rozwiązać problem. Problem majątku w Warszawie, problem reprywatyzacyjny. Zgłosił ustawę w najlepszej wierze. Chciał też rozwiązać problem szkalowania Polski w rozmaitych miejscach na świecie. Dwa problemy młody minister rozwiązuje. W tym nie ma nic złego.
No, nie ma, pod warunkiem, że się wie, co się czyni w danym momencie. Przecież ten moment nie był najlepszy, prawda? Na dwa dni przed obchodami oświęcimskimi. Minister Jaki robi wrażenie, po prostu się lansuje. Być może, że on chce odegrać rolę jakąś w polityce. Uważam, że jest stanowczo za młody i powinien się trochę nauczyć więcej historii.
Minister jaki? Może będzie gościem Poranka Wnet. Problemy związane z tym, co się dzieje z kamienicami w Warszawie, oczywiście są bardzo ważne. Teraz premier już jest w samolocie, już leci w kierunku Brukseli. Pewno często zastanawiają się polscy politycy nad tym, jaki wpływ ma ten rosyjska sieć w Polsce. Czy ma jakieś wpływy na to, co się dzieje, czy też nie ma?
No, proszę się zastanowić. My jesteśmy tak zwanym stale korytarzem. Wschód-zachód. Przeszkadzamy. Od mniej więcej początku XVIII wieku przeszkadzamy dwóm mocarstwom. Oczywiście w dużym uproszczeniu mówiąc, Niemcom, bo wtedy nie było jednego państwa niemieckiego, i Rosji. I tak zostało. Po tej niejasnej, jak niektórzy mówią, Jałta 2, po tym, co się stało na krążowniku amerykańskim w pobliżu Malty, gdzie spotkał się Gorbaczow z prezydentem amerykańskim, coś ustalono. My do dzisiaj nie wiemy, co ustalono. Ustalono nowe strefy wpływów. I my, jakkolwiek wychodzimy powoli z tak zwanej szarej strefy, ale nie do końca żeśmy wyszli, bo cały czas się mówi, a może. No oczywiście trzeba sobie zadać pytanie cui bono, czyli komu to wszystko jest na rękę. Cała ta afera wątku stosunków polsko-izraelskich, no przecież chyba jasne jest. Moim zdaniem ta afera przykrywa sprawy reparacji wojennych w stosunku do Niemców. Czyli można sobie odpowiedzieć, na pewno w jakimś stopniu jest to na rękę pewno dyplomacji niemieckiej, ale przede wszystkim jest na rękę Rosji. I myślę, nie bez znaczenia jest fakt, że w Izraelu jest około 2 milionów obywateli, którzy przybyli z Sowieckiego Sojuza, czyli z Rosji. Można sobie wyobrazić, ile tam działa agentów wpływu. I myślę, że teraz Żydzi są takim po prostu wykorzystywanym łatwo przez różne siły agentów wpływu, takim młotem do walki. Ja sądzę, że należałoby sobie przyjrzeć się również dzisiaj różnego typu grupom PR-u, bo przez te agencje PR-u wpływa się na media, na gospodarkę. Ja niedawno miałem spotkanie w Paryżu z przedstawicielem jednej z agencji PR-u, bardzo poważnej, i zadałem pytanie, a kim są wasi klienci? Na to młody człowiek mi odpowiedział bez wahania, no podejrzewamy, że to są w 70% Rosjanie. Ale mówię, zadam następne pytanie, czy oni to robią bezpośrednio? Nie, przez różne angielskie przeważnie firmy. Z różnego typu zlecenia, które wskazują, że tu chodzi o oddziaływanie na Europę Zachodnią, na Komisję Europejską i tak dalej. Także ja myślę, że to się rozgrywa na zupełnie innej płaszczyźnie. My jesteśmy kompletnie bezradni wobec tej propagandy, dlatego że nie ma skutecznych narzędzi. W ogóle nie dbamy o to, żeby mieć własny PR na Zachodzie. Ja wielokrotnie zwracałem się do najwyższych czynników w państwie, proponując na przykład wywiady w czołowych dziennikach frankojęzycznych w Belgii i we Francji. No i zawsze było tak, a to pan premier ma właśnie spotkanie, briefing z polskimi dziennikarzami w czasie wyjazdu z Brukseli. No więc jeżeli się nie przykłada do tego wagi, no to są efekty takie. biją w nas jak w bęben.
O tym mówił wczoraj w programie O co chodzi wiceminister spraw zagranicznych. Wymienił między innymi dziennik francuski Le Monde. Powiedział, że tam negatywne artykuły o Polsce się ukazują i nie ma możliwości złożenia dementi. Nie ma możliwości opublikowania artykułu, który by polemizował. Dlaczego tak się dzieje?
No, trzeba się przyjrzeć, jacy tam pracują dziennikarze. Bo przecież to gra odgrywa rolę, element ludzki. Ja mieszkając we Francji, parokrotnie zetknąłem się z reakcjami tegoż dziennika i kiedy było spotkanie Gorbaczowa z Reaganem w Genewie, to słynne spotkanie, myśmy chcieli zamieścić list Kornela Morawieckiego do obu przywódców. I Le Monde najpierw się zgodził, a potem odmówił. W związku z tym myśmy rozpoczęli zbiórkę pieniędzy i prawie że podstępem przez płatne ogłoszenie ogłosiliśmy ten list, ale to było płatne ogłoszenie, proszę sobie wyobrazić. A dzisiaj ja tylko pragnę wspomnieć, że tam pracuje syn jednego z prominentnych działaczy Unii Wolności i człowieka związanego z panem Sorosem, syn Aleksandra Smolara.
No i tak.
Więc który jest chyba korespondentem nawet w Rosji. Nie jestem tego pewien, ale pracuje w Le Monde.
I tak przenieśliśmy ciężar na obchody marca 68 roku. Po tym dzisiejszym dniu, jak pan myśli, jaka informacja pójdzie w świat?
Po tym dzisiejszym dniu to znaczy?
Dzisiaj są spotkania, obchody na Uniwersytecie Warszawskim, rozmaite wykłady, przyjechało dużo osób z całego świata.
No cóż, ja myślę, że skoncentruje się nacisk na przypomnienie, że na dworcu gdańskim dokonywały się bardzo podobne rzeczy, co na Umschlagplatzu, bo to już widać w tych narracjach. I całkowicie umyka wątek, że przecież marzec to był bunt przeciwko cenzurze. Ja sam jako 17-letni chłopak w tym uczestniczyłem.
Piotr Jegliński, gość Poranka Wnet, pozostaje w naszym studiu w budynku Pasty na zegarze, godzina 7:57. Studio Piotr Jegliński i gość Ryszard Krzyszkowski, Instytut Myśli Szumana. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wielkanoc bez granic, kolejna inicjatywa Instytutu.
Tak, kolejna inicjatywa. Jest to, myślę, kontynuacja Wigilii bez granic. Organizowaliśmy dwa razy i ponieważ były bardzo dobre owoce tej inicjatywy, i też mieliśmy zapytania z wielu stron, czy będziemy to kontynuować przy innych okazjach, zdecydowaliśmy się zorganizować Wielkanoc bez granic.
A jak udała się Wigilia bez granic?
Więc ostatnio udało nam się rozszerzyć tę inicjatywę na całą Polskę, dzięki też współpracy z Caritasem. I dzięki temu ilość osób, która uczestniczyła Wigilii już możemy liczyć w tysiące w porównaniu z tym, co było przed rokiem, kiedy ta liczba to były setki.
A Wielkanoc bez granic, jak można w tym uczestniczyć i o co chodzi?
No właśnie, więc podobnie jak przy Wigilii, chodzi o to, żeby chcemy zmotywować polskie rodziny do tego, żeby właśnie do tego stołu wigilijnego czy wielkanocnego teraz zapraszały studentów cudzoziemców albo osoby pracujące w Polsce, które przyjechały z zagranicy, po to, żeby pomóc tym osobom poznać naszą kulturę, tradycję, religię i to od tej takiej, można powiedzieć, najlepszej strony, I też, no właśnie, nie chodzi o to, żeby poznawały teoretycznie, bo to może mają okazję gdzieś się zapoznać z naszą historią, ale żeby uczestniczyły w tym, co my przeżywamy, czyli doświadczały tego. I chcemy w ten sposób pomóc cudzoziemcom, żeby no, lepiej się poczuli u nas w kraju, żeby rozumieli nas lepiej, żeby, nie wiem, może coś wzięli z naszych wartości, żeby po prostu się lepiej zaasymilowali u nas.
I jak można się zgłosić do tej akcji?
Więc można, mamy stronę internetową, na której są dwa formularze przygotowane. Formularz dla Polaków w języku polskim i dla cudzoziemców w języku angielskim. Tam można zostawić swój kontakt i w ten sposób no, następuje zgłoszenie. My potem łączymy w parę obydwie strony, ale można też, w tym roku rozszerzamy tą możliwość, organizujemy spotkania przedwielkanocne. Można przyjść na te spotkania, można się wtedy poznać przed Wielkanocą.
Piotr Jugiński?
No, to jest bardzo cenna inicjatywa. Ja tylko jedną rzecz dorzucę o akcji Caritasu, o czym się w ogóle nie mówi. My, nasze rodziny, 16 tysięcy polskich rodzin utrzymuje 16 tysięcy rodzin syryjskich. Notabene i moja rodzina.
Tak, tak, to jest. Kiedy powiedział pan, kiedy są spotkania?
To znaczy, terminy spotkań są ustalane już w zależności od tego, bo w wielu miastach będą, więc tabela z tymi spotkaniami jest na naszej stronie. Tam uzupełniamy w miarę, jak spływają zgłoszenia tych spotkań, więc odsyłam do strony internetowej.
Zachęcamy Państwa do tego, żeby wziąć udział w Wielkanocy bez granic i zaprosić studenta, który jest w Polsce, do swojego domu podczas Wielkiej Nocy. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Ryszard Krzyszkowski, Instytut Szumana, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:01.